Bracia i siostry, Albert Einstein powiedział, że życie można przeżyć na dwa sposoby. Albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby wszystko cudem było. Jak przeżywasz swoje życie? Jest cudem, czy nie jest cudem? Są cuda w twoim życiu, czy nie ma cudów? Wierzysz w cuda, czy nie wierzysz? A może ty jesteś cudem? Jesteś cudem. Ty też jesteś cudem. I my również. Każdy. Niepowtarzalny w całym wszechświecie. Jest tylko taki jeden cud. Ty. Ale obok jest drugi cud. On, ona. Ono też cud. I tego mamy się nauczyć. Po co wydarzyła się ta straszna choroba w życiu Syryjczyka Naamana? Trąd. To jest coś więcej niż choroba, to jest wykluczenie. Zmieniły się tylko kryteria wykluczenia, bo akurat trąd jest chorobą leczalną dzisiaj. Ale pojawiły się nowe kryteria wykluczenia. Po co to się wydarzyło? Po to, żeby odkrył prawdziwego Boga. Ta cała historia zmierza do wyznania wiary, że on, dotychczas poganin, mówi, przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Nie ma innych bogów. Jest tylko ten jeden prawdziwy. Można powiedzieć, że Syryjczyk został uzdrowiony podwójnie, fizycznie. To oczywiste. Ale został uzdrowiony w tym sensie wewnętrznym, że odkrył wiarę i wraca obdarowany bardziej niż myślał. Wszystko zaczęło się od choroby, ale na szczęście do niewoli trafiła pewna Żydówka, która usługiwała w jego domu. I kiedy zobaczyła, że ten generał, czy powiedzmy zwierzchnik sił zbrojnych, jest tak dotkliwie chory, zachęciła go, żeby odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, do Jordanu. Ilu mężów żony namawiają na pielgrzymkę? A oni oporni, bo, że to nic nie da, po co, nie potrzebują. A może się wydarzyć najprawdziwszy cud, a może być łaska wiary udzielona człowiekowi. I ten generał musi zdjąć te wszystkie swoje dystynkcje, tę zdobną togę i nagi wejść do rzeki. To jest obraz ogołocenia, kenozy. Tak jak w szpitalu jesteśmy prawie nadzy. Jedna koszulka, piżamka i wszystko. A w domu cała szafa ciuchów. I co z tego? Nic. jedna pielonka. I cienka żyłka do kroplówek. To jest bardzo wychowawcze znaleźć się w takiej sytuacji. Ci, którzy mieli robiony tomograf, to mogą mieć wrażenie, że są wsuwani jak do grobowca. Ja miałem takie wrażenie. Takie dziwne uczucie ograniczenia, niemocy, że niczego nie można zrobić. Jesteś w czyichś rękach. I jeśli ktoś czuje się zwierzchnikiem, wodzem, panem, prezesem, dyrektorem, przełożonym, bardzo trudno mu się odnaleźć w sytuacji, kiedy trzeba przeżyć kenozę, ogołocenie. Kiedy trzeba zdjąć te wszystkie blagi, te wszystkie makijaże i znaleźć się prawdziwym. On tego bardzo potrzebował. Jeśli zastanawiasz się, po co wydarzają się w twoim życiu rzeczy trudne, to po to, żebyś odkrył prawdziwą wiarę, prawdziwego Boga i to, w jaki sposób On się objawia dzisiaj. Objawienie się skończyło, powszechne objawienie się skończyło wraz ze śmiercią ostatniego apostoła, tak wierzy Kościół. Ale w jakimś sensie Pan Bóg dalej się objawia, daje się poznać. Cały czas jest jakby w dialogu z nami. Nie zostawił nas samym sobie. Nie porzucił nas. Na pastwę naszych wątpień. I jest w dialogu. I kiedy ten obdarowany poganin już jako człowiek wiary próbuje nawet prorokowi wynagrodzić tę posługę, chce mu złożyć bardzo kosztowne dary. Księga Królewska dokładnie to opisuje, że naprawdę przywiózł skarbiec. Prorok mówi, zabierz to. To jest za darmo. To jest prezent od Boga. To jest łaska. Nie musisz zasługiwać. Nie próbuj sobie zasłużyć. Bóg cię kocha za darmo. To jest wiara. Tego mamy się uczyć. I do tego, żeby się uczyć, potrzebujemy trudnych sytuacji, bo łatwe nas nie uczą. Tak jak uczą nas prawdziwie wymagający nauczyciele, których zapamiętujemy na resztę życia, ale pamiętamy, że oni nas czegoś nauczyli, a przynajmniej chcieli nas czegoś nauczyć, a nie pamiętamy tych, którzy traktowali to wszystko lajtowo. Musimy odkryć sens rzeczy trudnych i zobaczyć cuda, które Bóg dokonuje. Być może ktoś doświadczył cudu w swoim życiu, takiego fizycznego. Pewnie w tej naszej wspólnocie jest ktoś, kto doświadcza. I może o tym opowiedzieć. Tak, Bóg robi cuda. Dla mnie, ze mną, we mnie. Jesteś cudem, ale obok jest drugi cud, drugi człowiek. I on jest niezbędny. Tak jak ta bezimienna Żydówka, która powiedziała jako służąca, żeby się wybrał w drogę. żeby zaufała. Dlatego każe sobie zapakować ziemię, objuczyć parę mułów, bo chce tę ziemię, tę cząstkę ziemi mieć w swoim, nie wiem, ogródku, żeby na niej klękać i się modlić. Mamy też obraz 10 trędowatych, którzy z daleka krzyczą, prosząc o uzdrowienie. W świecie starożytnym trąd budził ogromny strach i prawo nawet religijne zobowiązywało, że trędowaty miał mieć rozdarte szaty, miał mieć włosy w nieładzie, nie wiem co to jest włosy w nieładzie, no powiedzmy inaczej niż my. Miał z daleka krzyczeć abuzus, jestem nieczysty, i miał mieć jakieś dzwoneczki przy ubraniu, żeby z daleka ostrzegać, żeby nikt się, Panie Boże, nie zbliżył. Tak traktowano trędowatych do XIII wieku naszej ery. Wszystko zmieniły krucjaty, ponieważ król Baldwin IV, król Królestwa Jerozolimy, był chory na trąd. Zaraził się w wieku 9 lat, a żył 26 i nosił srebrną maskę na twarzy. I wielu rycerzy zaraziło się trądem. I kiedy wracali do Europy, powstał problem, no co z tymi trędowatymi robić? Biedaków to można gdzieś upchnąć w jakimś leprozorium, ale szlachcic, rycerz, krzyżowiec, książę. I nastąpiła zmiana relacji do trędowatych. I my potrzebujemy takiej konfrontacji z jakimś trędowatym, żeby zobaczyć, co tak naprawdę w nas jest, co w nas drzemie, kto w nas żyje tam głęboko, jaki człowiek, jakie są w nas emocje, co my naprawdę myślimy. Potrzebujemy takiego człowieka. On jest niezbędny. Niezbędny. I słowo o wdzięczności na koniec. Wrócił tylko jeden, Samarytanin. I to jest pytanie do każdego z nas, czy ja jestem człowiekiem wdzięcznym. Czy jesteś wdzięcznym mężem wobec swojej żony, która tyle dla ciebie zrobiła? Czy jesteś wdzięczną żoną wobec męża, który dla ciebie tyle zrobił? Czy jesteś wdzięcznym dzieckiem wobec swoich rodziców, którzy tyle dla ciebie zrobili? Czy jesteś wdzięczną synową wobec teściowej, która urodziła w bólach dla ciebie męża czy żonę? Zobacz, jaki prezent ci dała. Męża, żonę. To nie jest mało. To zrozumiesz dopiero, kiedy twoje dziecko będzie się zaślubiać i ty będziesz synem teściową. I będziesz dawać taki prezent człowiekowi, który przyjdzie z zewnątrz i zabierze twoje cudo, twoją wspaniałą córeczkę i powie moja, albo twojego syna i powie mój ci on. I się okaże, że urodziłaś dla kogoś. Dlatego sprawiedliwość na tym polega, że dzisiejsza synowa jest jutrzejszą teściową. Bardzo dobrze. To nie jest prostą rzeczą pokochać wybór, którego dokonał syn. Niektórzy to już przerobili. Dzisiaj zapraszam was, żebyście jako małżonkowie na przykład przytulili się i żeby jakiś ogień między wami powstał, żebyście podziękowali sobie, tak, dziękuję ci za wszystkie lata, że jesteś. Tylu już odeszło, tylu mnie opuściło, tylu zwątpiło. Dla tylu nic nie znaczę, a dla ciebie znaczę. Podziękujcie sobie. Podziękujcie sobie. Wdzięczność. Jak trzeba do kogoś zadzwonić, zadzwoń. Nie oglądaj telewizji, tylko zadzwoń. Powiedz, wiesz, słuchałem Ewangelii dzisiejszej o wdzięczności. Dawno ci nie dziękowałem. Dziękuję. Jesteś cudem. Mówcie tekstem otwartym. Mówcie wprost. Tak jest lepiej. Może trzeba skruszyć pewne lody. Może trzeba zacząć kruszyć pewien mur, który powstał. Wdzięczność. Wdzięczność Bogu, ale też wdzięczność ludziom. Ja im dłużej żyję, tym dochodzi do mnie coraz mocniej, że życia mi zabraknie, żeby podziękować Bogu, a też ludziom za to wszystko, co w życiu otrzymałem. Po prostu jestem zawstydzony skalą tego obdarowania. Czasem aż chce mi się płakać z takiego poruszenia wewnętrznego. Teraz też. Że tyle mi Bóg dał. O tyle rzeczy go nawet nie prosiłem, ani razu. A On mi dał. Zobacz to w swoim życiu. O ile rzeczy nie prosiłeś w ogóle. A tyle ci Bóg dał. Zapamiętaj z tego kazania może tylko to, co powiedział Einstein. Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby. Albo tak, jakby nic nie było cudem. Albo tak, jakby wszystko cudem było.